34. sesję Rady Powiatu Wołomińskiego. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 23 radnych, co stanowi kworum, przy którym możemy obradować i podejmować prawomocne uchwały Rady Powiatu. Witam serdecznie Państwa radnych na dzisiejszej sesji. Witam wszystkich gości. Miło nam gościć w dniu dzisiejszym być może przyszłego radnego pana Henryka Woźniaka z Marek. Jak Państwo wiecie, w dniu dzisiejszym będzie również procedowany punkt dotyczący wygaszenia mandatu naszej koleżanki Sylwii Matusiak, która została wiceburmistrzem miasta Marki. To jest jako jeden z ostatnich punktów dzisiejszej sesji. Witam pana Michała Woźnickiego, który reprezentuje Mareckie Inwestycje Miejskie, który również, jeśli będą takie pytania, udzielę wszelkich informacji na temat inwestycji w Markach, rozbudowy szkoły. Witam również pana Wiesława Stańczaka z Wody Rasztowskiej, który skarży się na bezczynność starosty, ale w punkcie dotyczącym pana skargi udzielimy panu głosu. Witam dziennikarzy z prasy lokalnej, mediów Radia Fama. Witam zarząd wraz z pracownikami starostwa. Kolejnym punktem porządku obrad jest przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian. Do Rady Powiatu na moje ręce wpłynął wniosek zarządu powiatu o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji dotyczący projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z 20 grudnia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Marki w zakresie podjęcia współpracy przy budowie obiektów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej na ulicy Wspólnej w Markach. I ten punkt proponuję wprowadzić jako punkt po 10, czyli punkt 11. Kolejne punkty się przesuną. Czy są pytania do projektu uchwały? Do porządku obrad nie widzę. Proponuję wprowadzenie jako punktu 11 projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z miastem Marki. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Osób za. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Jedna osoba się wstrzymała od głosu. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła uchwałę przy 20 głosach za, jednym wstrzymującym. Głosów przeciwnych nie było. Jako punkt, proszę wpisać sobie jako punkt 11. Kolejny wniosek, który płynął od zarządu powiatu na ręce Rady Powiatu Wołomińskiego, dotyczy wprowadzenia do dzisiejszych obrad projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego zmieniającej uchwały w sprawie wprowadzenia programu powiatowej karty rodziny, tak rodzina. Ten punkt proponuję wprowadzić jako punkt kolejny 16. Poprzednio był to punkt po 14, a obecnie po nowej, według nowego porządku będzie to punkt jako punkt 16. Czy są pytania do porządku, do wprowadzenia? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem jako punktu kolejnego 16 punktu dotyczącego zmiany uchwały programu powiatowej karty rodziny, tak rodzina? Proszę bardzo o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu wprowadziła ten punkt do porządku obrad jako nowy punkt 16. Czy są jeszcze wnioski do porządku obrad? Państwo otrzymaliście wszyscy porządek obrad. Wprowadziliśmy dwa dodatkowe punkty jako punkt 11 i kolejny punkt jako punkt po byłym 14, a obecnie po 15 jako punkt 16. Jako program polityki prorodziny, tak rodzina. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Kolejnym punktem porządku obrad jest przyjęcie protokołu z 33. sesji Rady Powiatu z dnia 30 września 2013 roku. Projekt protokół sesji był wyłożony w biurze rady, nie było żadnych wniosków. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 33. sesji Rady Powiatu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki do góry.
25 osób.
25 osób, tak? Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał od głosu. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła protokół z poprzedniej sesji przy 25 głosach za, głosów przeciwnych, wstrzymujących się nie było. Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie zarządu wykonania uchwał Rady Powiatu Włomińskiego oraz prac zarządu w okresie między sesjami. Proszę pana starostę Piotra Uścińskiego o przedstawienie sprawozdania.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W okresie od 1 do 22 października odbyły się 3 posiedzenia zarządu. Zarząd, działając w granicach swoich kompetencji, podjął 29 uchwał w następujących sprawach. W sprawie wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2013 roku. W sprawie odwołania darowizny nieruchomości położonej w Wołominie przy ulicy Mariańskiej i Broniewskiego. Tutaj dodam, że przed sesją odbył się zarząd, na którym uchyliliśmy tę uchwałę. 27 uchwał w sprawach budżetowych. Zarząd przedstawił Radzie Powiatu 7 projektów uchwał będących przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Zarząd zajmował się również między innymi sprawami. Zapoznał się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych o powiecie wołomińskim. Rozstrzygnął ofertę Fundacji Bezpieczna Przystań z Dobczyna złożoną w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego Bezpieczna Przystań Zima Razem Trzyma. Warsztaty teatralno-muzyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i przyznał kwotę 10 tysięcy złotych na realizację wyżej wymienionego zadania. Zarząd wyraził zgodę na zmianę kosztorysu zadania publicznego pod nazwą Gwieździsty Rajd Norwidowski, realizowanego przez Stowarzyszenie Castor Inicjatywa dla Rozwoju Tłuszcza. Wyraził zgodę na zmianę kosztorysu zadania publicznego pod nazwą Udzielenie pomocy egzystencjonalnej, psychologicznej, edukacyjnej, socjalnej osobom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, lokalowych i materialnych, w tym osobom bezdomnym, realizowanego przez Fundację Dzieci ulicy Ząbek. Przedłużył termin realizacji zadania publicznego pod nazwą Koncerty poetycko-muzyczne Cyprian Kamil Norwid, poeta naszej ziemi, realizowane przez Stowarzyszenie Aksa z Rysia do 30 grudnia 2013 w związku ze zmianą terminu działań związanych z rokiem norwidowskim w powiecie wołomińskim. Uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady Powiatu i przekazane do wykonania Zarządowi Powiatu są na bieżąco realizowane. Sprawozdanie z realizacji inwestycji, stan zaawansowania inwestycji Państwo otrzymali. Gdyby były do niego jakieś pytania, to jest z nami Pan Naczelnik Andrzej Nocoń i na pewno odpowie na pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panu Staroście. Otwieram dyskusję. Czy są pytania Państwa Radnych do sprawozdania Pana Starosty? Pan Andrzej Michalik, proszę bardzo.
Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Na ostatniej sesji w punkcie interpelacje składałem wniosek, interpelację dotyczącą budowy chodników przy ulicy Załuskiego w Kobyłce od skrzyżowania ulicy z Orszaka do ronda z Armii Krajowej. Nie dostałem odpowiedzi na interpelację, ale jak również nie widzę w sprawozdaniu, żeby zarząd zajmował się tym problemem.
Proszę bardzo, panie starosto.
Szanowny panie radny, zarząd zajmował się tym problemem, aczkolwiek no, bez skutków, które pan by być może oczekiwał. W tym roku nie będziemy realizowani tego, mamy w powstępnych rozmowach z burmistrzem, chcemy zaplanować to zadanie na przyszły rok, budowa chodników tam. Teraz już jakby późna pora, jest jesień, trudno było rozszerzyć to zadanie i poszukiwać pieniędzy i w budżecie powiatu i w budżecie gminy na rozszerzenie tego zadania.
Dziękuję. Czy są pytania jeszcze do sprawozdania? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji od ostatniej sesji Rady Powiatu. Jako pierwsza pani Małgorzata Łoń, przewodnicząca Komisji Finansowej.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Finansowa obradowała w dniu wczorajszym. W porządku obrad mieliśmy opiniowanie projektów uchwał na dzisiejszą sesję oraz wysłuchaliśmy informacji z realizacji zadań oświatowych. Dziękuję.
Dziękuję. Poproszę pana Mariusza Dębińskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Panie Przewodnicząca, Wysoka Rado, komisja spotkała się w dniu dzisiejszym. Tematem spotkania było opiniowanie projektów uchwał. Został opracowany również plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014. Dziękuję.
Dziękuję. Poproszę o zabranie głosu pana Janusza Czarnogórskiego, przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa obradowała w dniu wczorajszym. Zajmowaliśmy się opiniowaniem projektów uchwał, a także wysłuchaliśmy informacji Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Drogownictwa, Inwestycji i Drogownictwa na temat stanu zaawansowania inwestycji powiatowych. Dziękuję.
Dziękuję. Poproszę pana Ireneusza Maślanego, wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Proszę bardzo.
Komisja Zdrowia spotkała się raz. Tematem było omówienie uchwał na najbliższą sesję. Opinia w części dotyczącej Komisji Zdrowia uchwał była pozytywna.
Dziękuję bardzo. Poproszę teraz pana Ryszarda Walczaka, przewodniczącego Komisji Dziedzictwa Narodowego, Edukacji, Kultury i Sportu. Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Komisja obradowała dwukrotnie w tym miesiącu. Na jednym z posiedzeń rozpatrywane były rozwiązania i propozycje, jak i stan pałacu w Chrzęsnym. I komisja zapoznała się też z sprawozdaniem dotyczącym oświaty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Poproszę pana Andrzeja Olszewskiego, przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska obradowała w okresie międzysesyjnym jednokrotnie w dniu 18 października. Przedmiotem obrad było opiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem dzisiejszych obrad. Dziękuję.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Dziękuję wszystkim przewodniczącym za sprawozdanie. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Kolejnym punktem porządku obrad jest informacja właściwych podmiotów w sprawie analizy oświadczeń majątkowych osób związanych do jej złożenia. Wyniki analizy oświadczeń radnych dokonanej przez Urząd Skarbowy zostały przekazane wszystkim zainteresowanym radnym. Poproszę teraz wiceprzewodniczącego Rady Powiatu pana Ireneusza Maślanego o przedstawienie ogólnej charakterystyki. Proszę bardzo.
Informacja przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2012 rok. Po dokonaniu analizy poszczególnych oświadczeń stwierdziłem następujące nieprawidłowości. Pierwsze, Ewa Bielec, brak uwag. Drugie, Janusz Chibowski, brak określenia wartości nieruchomości w punkcie 2.1, 2.4, brak określenia formy własności w punkcie 3.2. Janusz Czarnogórski, brak uwag. Mariusz Dębiński, brak określenia formy własności w punkcie 1, brak określenia formy zobowiązania wspólna czy osobista w punkcie 10. Izabela Dziewiątkowska, brak uwag. Andrzej Ferdyn, brak uwag. Elżbieta Główka, brak określenia wartości nieruchomości w punkcie 2.1, brak określenia formy zobowiązania wspólna czy osobista w punkcie 10.2.6, 10.8, 10.10.11. Mirosław Jusiński, brak określenia ilości posiadanych akcji w punkcie 4.2, brak określenia formy zobowiązania wspólna czy osobista w punkcie 10. Sławomir Klocek, brak określenia zdarzenia w związku z jakim zaciągnięto pożyczkę oraz formy zobowiązania wspólna czy osobista w punkcie 10. Adam Kopczyński, brak określenia formy własności w punkcie 1.2.1. 2.4, brak określenia tytułu prawnego w punkcie 2.1. Małgorzata Łoń, brak uwag. Ireneusz Maślany, brak uwag. Sylwia Matusiak, brak określenia tytułu prawnego w punkcie 2.1 i 2.4, brak określenia formy własności w punkcie 9, brak określenia zdarzenia w związku z jakim zaciągnięto kredyt w punkcie 10. Wiesław Mędrzycki, brak określenia wartości nieruchomości w punkcie 2.1, brak określenia formy zobowiązania wspólna czy osobista w punkcie 10. Andrzej Michalik, brak określenia tytułu prawnego w punkcie 2.1, brak kwoty diety uzyskanej z tytułu pełnienia funkcji radnego w punkcie 8, brak określenia formy własności w punkcie 9, brak określenia zdarzenia w związku z jakim zaciągnięto kredyt oraz formy zobowiązania wspólna czy osobista w punkcie 10. Jerzy Mikulski, brak odpowiedzi w części A, miejsce zatrudnienia, stanowisko, brak określenia tytułu prawnego w punkcie 2.1, brak kwoty diety uzyskanej z tytułu pełnienia funkcji radnego w punkcie 8, brak określenia roku produkcji w punkcie 9. Izabela Milewska, brak uwag. Andrzej Olszewski, brak uwag. Andrzej Orych, brak uwag. Rafał Pazio, brak określenia tytułu prawnego w punkcie 2.1. Marek Pietrzak, brak uwag. Paweł Porębski, brak uwag. Marta Reichert, brak określenia formy własności w punkcie 1. Środki pieniężne w walucie obcej. Brak określenia zdarzenia, w związku z jakim zaciągnięto pożyczkę w punkcie 10.3. Konrad Rytel, brak uwag. Marek Szafrański, brak określenia formy własności w punkcie 1 i 2.2. Maciej Urbanowski, brak uwag. Ryszard Walczak, brak określenia tytułu prawnego w punkcie 2.1 oraz 2.4. Brak kwoty diety uzyskanej z tytułu pełnienia funkcji radnego w punkcie 8. Brak określenia formy własności w punkcie 9. Brak miejsca położenia nieruchomości w części B. Paweł Solik, brak uwag ze strony wojewody mazowieckiego. Piotr Uściński, brak uwag ze strony wojewody mazowieckiego. Najczęściej pojawiające się błędy dotyczyły braku określenia formy własności oraz tytułu prawnego poszczególnych składników majątku. Ponieważ stwierdzone nieprawidłowości miały charakter formalny i nie budziły moich wątpliwości, nie występowałem do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o kontrolę złożonych oświadczeń. Podpisał przewodniczący Rady Powiatu Paweł Solis.
Dziękuję panu wiceprzewodniczącemu. Proszę państwa, to są takie uwagi, ja bym powiedział, techniczne. Prośba, żeby przy następnych zeznaniach, żeby to wziąć pod uwagę. Tyle na ten temat. Poprosimy teraz pana starostę również o przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych, które podlegają panu staroście. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, działając na podstawie ustawy o samorządzie, obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych upłynął 30 kwietnia i dotyczył członków zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób zarządzających i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty. Do 30 kwietnia oświadczenia złożyły 82 osoby. W związku z odwołaniem ze stanowiska lub powierzeniem nowych obowiązków dodatkowo w tym roku złożyło jeszcze 5 osób takie oświadczenia. Jeden egzemplarz wraz z kopią zeznania podatkowego przekazano Urzędowi Skarbowemu, a drugi egzemplarz został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Powiatu Wołomińskiego. Podczas analizy oświadczeń badaniu poddano prawidłowość, rzetelność i staranność wypełniania wszystkich punktów oświadczenia. Szczególną uwagę zwrócono na poprawność pod względem merytorycznym, gdzie nie stwierdzono uchybień. Pod względem formalnym stwierdzono następujące nieprawidłowości. Ja tutaj podam bez nazwisk. Osoby, których dotyczą nieprawidłowości, dostały takie informacje lub dostały. A więc w części A punkt drugi rzymski, punkty 1 do 4, dwie osoby nie określiły przynależności zobowiązań finansowych do majątku odrębnego lub do majątku małżeńskiego. 10 osób nie podało dokładnych danych w zakresie posiadania nieruchomości. W części A, punkt 8, inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu. Jedna osoba podała informacje niezgodne z osiągniętym dochodem. Część A, punkt 9. Dwie osoby nie określiły przynależności składników majątkowych lub nie wykazały składników mienia ruchomego. Punkt 10. W części A, zobowiązania pieniężne. Dwie osoby nie podały, wobec kogo zostało zaciągnięte zobowiązanie pieniężne. Jedna osoba nie wykazała prawidłowego stanu zadłużenia na koniec grudnia. Część B. Jedna osoba nie podała miejsca położenia wszystkich nieruchomości. W oparciu o analizę oświadczeń majątkowych przez urzędy skarbowe zeznania roczne są rzetelne w części dotyczącej dochodów. Nieliczne uchybienia nie zostały jednak potraktowane jako zatajenie prawdy i nie zgłoszono ich do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o kontrolę. Osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych, u których stwierdzono nieprawidłowości, zostały zobligowane do złożenia wyjaśnień na piśmie w zakresie popełnionych błędów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu staroście. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Kolejnym punktem porządku obrad jest informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012-2013, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych. Proszę o przedstawienie informacji panią naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Katarzynę Pazio. Proszę bardzo, pani naczelnik.
Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność zaprezentować Państwu informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012-2013. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października przedstawia Radzie Powiatu informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok poprzedni, poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych. Jeśli chodzi o liczbę uczniów i oddziałów w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych, proszę zauważyć, iż od roku 2011-2012 obserwujemy znaczny spadek ilości uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych. Największy spadek, jeśli chodzi o liczbę uczniów, odnotowaliśmy w roku ubiegłym, bo podkreślam, że jest to informacja o realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. Tu Państwo macie tylko wrzesień 2013 podany jako taką informację dodatkową. Czyli w ubiegłym roku szkolnym największy spadek liczby uczniów odnotowaliśmy w liceum ogólnokształcącym w Radzyminie, gdzie liczba uczniów zmniejszyła się aż o 70 osób. Oraz w zespole szkół w Zielonce, tam spadek nastąpił o 57 osób. Jeśli chodzi o ilość uczniów i liczbę oddziałów w poszczególnych typach powiatowych szkół ponadgimnazjalnych, to proszę zauważyć, iż mamy tych największy właśnie spadek odnotowujemy w liceach ogólnokształcących. Jeśli chodzi o licea profilowane powoli są wygaszane, a więc ten spadek jest znaczący, ale on jest jakby odgórnie narzucony. Jest brak naboru do liceów profilowanych od września zeszłego roku. Jeśli chodzi o liczebność naszych oddziałów, to proszę popatrzeć, iż najmniej liczebną klasą, najmniej liczebnym oddziałem w 2012 roku były to klasy w liceum ogólnokształcącym w zespole szkół w Wołominie. Jak Państwo spojrzą na rok 2013, w tym nie ma już liceum ogólnokształcącego w zespole szkół w Wołominie. Nie ma naboru prowadzonego do tego typu szkoły. Jeśli chodzi o licea profilowane, najmniejsza liczba uczniów w oddziale, średnia liczba uczniów w liceum profilowanym w zespole szkół ekonomicznych w Wołominie. Jeśli chodzi o technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły dla dorosłych, to proszę popatrzeć, iż najbardziej licznym naszym technikum w 2012 roku było technikum w zespole szkół w Zielonce. Tam było 408 uczniów. Kolejne technikum to jest technikum w Radzyminie, technik architektury krajobrazu i technikum zawodowe w zespole szkół w Radzyminie. Jeśli chodzi o liczebność oddziałów w technikach, to jak Państwo widzą, najmniej liczebnym oddziałem w 2012 roku były oddziały technikum w zespole szkół w Łominie. Tam średnio na oddział przypadało 19 uczniów. Najliczniejszym oddziałem były oddziały w technikum zawodowym w zespole szkół terenów zieleni. Tam było ponad 27 uczniów średnio na oddział przypadało. Jeśli chodzi o zasadnicze szkoły zawodowe, to sytuacja tutaj jest porównywalna. W 2012 roku te wskaźniki są porównywalne. I zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych, powiem tylko tyle, iż jest 26 tam obecnie osób, które się kształcą, natomiast zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych w zespole szkół w Wołominie, która uczy w kierunku opiekun medyczny, praktycznie do końca stycznia prowadzi zajęcia. Takie szkoły dla dorosłych zostały zlikwidowane również zmianami wprowadzonymi w ustawie o systemie oświaty w 2012 roku, a więc jest to jakby ostatni semestr działalności tej szkoły. Ogółem, jak Państwo widzicie, liczba uczniów w naszych szkołach zasadniczo spada i tutaj macie Państwo wykres. Górna krzywa obrazuje, jak znacząco zaczęła spadać liczba uczniów w roku 2012. Jest to ponad około 200 osób. We wrześniu 2013 roku mieliśmy znowu mniej o ponad 200 osób, a więc porównując z rokiem 2011 ogólnie w naszych szkołach liczba uczniów spadła ponad 400 osób. Jeśli chodzi o typy szkół, to spadek największy obserwujemy, taka jasno-niebieska kreska w liceach ogólnokształcących. Jeśli chodzi o liczbę uczniów w technikach, to jest na poziomie mniej więcej takim samym. Od kilku lat się utrzymuje poziom i zasadnicze szkoły zawodowe podobnie. Jeszcze ważny jest, myślę, taki wskaźnik, informacja o liczbie uczniów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wołomiński. I tutaj macie Państwo również zobrazowane, jak ta liczba uczniów klas pierwszych z roku na rok maleje. I również rok 2012-2013 jest znaczny spadek ilości uczniów w klasach pierwszych. Ten wykres pokazuje, proszę Państwa, młodzież w wieku 16 lat w powiecie wołomińskim, która wybiera między innymi nasze szkoły ponadgimnazjalne. To jest ilość, ogólna ilość uczniów w wieku 16 lat. I na czerwono macie Państwo zaznaczone rok 2013 i widać, że no w tej chwili przez najbliższe lata odczuwamy skutki niżu demograficznego. I tych uczniów jest, widać, że znacząco mniej niż chociażby w roku 2000. Taką ciekawostką, którą tutaj Państwu chciałam pokazać, że poziom jakby z roku 2000 będzie jakby porównywalny poziom dopiero w roku 2023, a więc jeszcze wiele, wiele lat będziemy odczuwać skutki tego niżu. Biorąc pod uwagę zatrudnienie w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych, patrząc na etaty nauczycieli, administrację, etaty obsługi, liczba nauczycieli stopniowo, w niewielkim stopniu, ale spada. Jeśli chodzi o etaty administracji, one w szkołach ponadgimnazjalnych, tutaj nie ma, pragnę zaznaczyć, szkół specjalnych w tej tabeli, spadła w niewielkim stopniu w 2013 roku, ale za chwilę Państwu pokażę wykres, który uwzględnia również spadek liczby etatów administracji i obsługi w szkołach specjalnych i łącznie tych etatów będzie dużo, dużo mniej. Te szkoły, które zaznaczyłam na czerwono, te wartości, proszę Państwa, to są szkoły, które obecnie prowadzą właśnie obsługę finansową innych placówek oświatowych. I jak widać w przypadku zespołu szkół ekonomicznych tutaj nastąpił nieznaczny wzrost, ale wynika to właśnie z tego, iż szkoła w Wołominie, zespół szkół ekonomicznych prowadzi obsługę finansową innych placówek z terenu Wołomina, jak również z zespołu szkół specjalnych w Ostrówku. Biorąc pod uwagę wskaźniki szkół ponadgimnazjalnych, etaty nauczycieli na oddział, uczniowie na etat nauczycielski, uczniowie na etat administracji, uczniowie na etat obsługi, proszę zobaczyć, że jeśli chodzi o etaty nauczycieli, uczniów na etat nauczycielski w 2012 roku, najmniej tych uczniów na etat nauczycielski było w zespole szkół ekonomicznych w Wołominie. Najwięcej uczniów na etat nauczycielski przypadało w zespole szkół w Wołominie. Jeśli chodzi o administrację, w 2012 roku najmniej tej ilości etatów administracji, a w związku z tym najwięcej uczniów na etat administracji przypadało w liceum ogólnokształcącym w Urlach. Najmniej uczniów na etat administracji w 2012 roku przypadało w zespole szkół w Wołominie. Porównywalnie tutaj patrząc na uczniów na etat obsługi, w 2012 roku najwięcej uczniów na etat obsługi przypadało w LO w Radzyminie. Najmniej uczniów na etat obsługi przypadało w zespole szkół w Wołominie. Jeśli chodzi o szkoły specjalne, tutaj sytuacja przedstawia się znacząco inaczej, ale proszę zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat ta sytuacja niewiele się zmienia. Liczba uczniów mniej więcej jest na stałym poziomie, liczba oddziałów również. W roku 2012-2013 mieliśmy 246 uczniów i 37 oddziałów. Podobnie jest w roku obecnym, roku szkolnym. Biorąc pod uwagę typy szkół w naszych szkołach specjalnych, to mamy trzy szkoły podstawowe, trzy gimnazja, dwie szkoły przysposabiające do pracy i zasadniczą szkołę zawodową w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie. Tutaj jeśli chodzi o liczbę uczniów na oddział, widzą Państwo, że to są mniej liczne oddziały, wynika tak oczywiście z przepisów prawa, ale te proporcje są jakby porównywalne. Zatrudnienie w powiatowych szkołach specjalnych i tutaj mówi to, o czym mówiłam wcześniej, przepraszam, cofnę. Jeśli chodzi o etaty administracji, tutaj widać znaczący spadek w bieżącym roku szkolnych tych etatów administracji i spadek etatów obsługi. Jeśli chodzi o wskaźniki, etaty nauczycieli na oddział. Proszę popatrzeć na rok 2012. Najmniej etatów nauczycieli na oddział w Zespole Szkół w Ostrówku. Jeśli chodzi o uczniów na etat nauczycielski i rok 2012, najmniej uczniów na etat nauczycielski przypadało w Zespole Szkół w Markach. Jeśli chodzi o uczniów na etat administracji, najmniej uczniów na etat administracji, czyli najwięcej tej administracji było w Zespole Szkół w Markach i uczniowie na etat obsługi, patrząc na rok 2012, najwięcej uczniów na etat obsługi, czyli tych etatów obsługi było najmniej w Zespole Szkół w Markach. I to jest to też, o czym mówiłam wcześniej, porównując w sumie etaty administracji i etaty obsługi, ilość tych etatów w naszych szkołach ponadgimnazjalnych i w szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, widać, że do 2011 roku etaty obsługi rosły, troszeczkę wzrastało również zatrudnienie w administracji, natomiast od 2012 roku stopniowo te etaty administracji, etaty obsługi spadają. Teraz jeśli chodzi o wyniki egzaminów zewnętrznych. Wyniki w liceach ogólnokształcących, dostaliście Państwo takie informacje w materiałach. Mamy 5 liceów w zeszłym roku szkolnych, mieliśmy 5 liceów ogólnokształcących, 2 licea ogólnokształcące samodzielne, to jest liceum w Radzyminie i w Urlach, natomiast pozostałe 3 licea mieściły się w Zespole Szkół w Tłuszczu, w Zespole Szkół w Zielonce i w Zespole Szkół w Wołominie. Najwięcej uczniów do matury, jeśli chodzi o licea ogólnokształcące, przystąpiło w Radzyminie, 103 uczniów. I to jest ta, wyniki egzaminu maturalnego w liceum ogólnokształcącym w Radzyminie, to jest ten jasno-niebieski kolor. Widzą Państwo, że są one dosyć wysokie. Zdawalność ogólnie dla liceum ogólnokształcącego w Radzyminie wyniosła blisko 86%. Najlepsze można powiedzieć, że było ogólnie liceum ogólnokształcące w Tłuszczu, ale tutaj Państwo widzą, że przystąpiło zaledwie 19 uczniów. Mamy jeszcze liceum wysoki wynik w liceum ogólnokształcącym w zespole szkół w Zielonce, ale on jest i tak porównywalnie sporo niższy niż najlepszego liceum, jeśli chodzi procentowo zdawalność egzaminów w Tłuszczu czy w LO w Radzyminie. Najsłabsze liceum to jest liceum ogólnokształcące w zespole szkół w Wołominie. Tam przystąpiło do matury 10 uczniów i zdał jeden uczeń. Porównując średnią dla szkół prowadzonych przez powiat wołomiński, mówię tutaj o liceach ogólnokształcących, jeśli chodzi o województwo mazowieckie i polskie, całą Polskę, to przedstawia się sytuacja, myślę, nie za dobrze. Zdawalność jest na poziomie 74% w liceach ogólnokształcących powiatu wołomińskiego. Dla województwa mazowieckiego wynosi ona blisko 90%. Chciałam Państwu jeszcze zaprezentować takie wskaźniki EWD, edukacyjna wartość dodana, maturalne wskaźniki, i chciałabym tak pokrótce, zanim zacznę omawiać ten wykres, powiedzieć, co taki wskaźnik EWD obrazuje. Bardzo często mamy do czynienia z tym, że do naszych szkół prowadzonych przez powiat wołomiński przychodzą gorsi uczniowie, gorsi w sensie wyników z egzaminu gimnazjalnego. I często dyrektorzy, nauczyciele tłumaczą to wynik egzaminu maturalnego tym, iż po prostu mamy słabszą młodzież w naszych liceach. Ten wskaźnik EWD pokazuje, jaka jest efektywność pracy szkoły. To znaczy, biorąc pod uwagę, tu Państwo ta ćwiartka, gdyby nasze szkoły znalazły się w tej ćwiartce, ten wskaźnik, znaczy powiem, może zacznę od początku. Oś pozioma obrazuje wynik egzaminu maturalnego. Oś pionowa obrazuje właśnie tą edukacyjną wartość dodaną. Jeśli szkoły znajdują się w tej ćwiartce, to znaczy, że mają bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego. Przyszła dobra młodzież, ma dobre wyniki, i jeśli wartość edukacyjna, wartość dodana jest dodatnia, wówczas znaczy, że efektywność pracy szkoły jest wysoka. W tej ćwiartce znajdują się szkoły, gdzie efektywna wartość dodana jest dodatnia, czyli szkoły pracują efektywnie, mimo iż mają gorszych uczniów, z gorszymi wynikami gimnazjalnymi i maturalnymi. W tej ćwiartce znajduje się, to jest taka ćwiartka, która mówi, nazywana jest szkoła wymagająca pomocy. W tej ćwiartce znajdują się szkoły, które otrzymują gorszych uczniów na starcie, natomiast ta edukacyjna wartość dodana jest ujemna, czyli efekty kształcenia są niedobre, niezadowalające. No i najgorsza ćwiartka to ta szkoła tak naprawdę, która dostaje dobrych uczniów, a edukacyjna wartość dodana jest ujemna. I jak Państwo patrzą na egzaminy maturalne, na licea ogólnokształcące, to są tylko zaznaczone nasze licea ogólnokształcące, to nasze licea ogólnokształcące mieszczą się w tej ćwiartce właśnie trzeciej, gdzie dla większości ta edukacyjna wartość dodana jest ujemna, czyli efekty pracy szkoły niestety są niskie. Najlepsze jest tutaj liceum ogólnokształcące w Radzyminie, ten fioletowy kolor. Można powiedzieć, że zdawalność jest niska, ale edukacyjna wartość dodana jest na poziomie 0, czyli przeciętnie, tak? Jeszcze są takie dwa obszary, które Państwo macie zaznaczone. Ciemny obszar, ta elipsa, którą tutaj pokazuję. W tym obszarze mieści się 50% szkół w Polsce, jasno-szary obszar 90% szkół w Polsce. Jak widać, najsłabszym jest liceum ogólnokształcące w Urlach, które niemalże wychodzi poza ten obszar. Tutaj mamy przedmioty humanistyczne, to jest porównywanie przedmiotów humanistycznych, a tutaj mamy, jeśli chodzi o licea ogólnokształcące i przedmioty matematyczno-przyrodnicze, czyli matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka. I również proszę zobaczyć najsłabsze liceum ogólnokształcące w Urlach. Tutaj nawet wyszło poza obszar tych 90% szkół w Polsce. Jeśli chodzi o licea profilowane, wyniki egzaminów obowiązkowych, o matury, to tak króciutko, zdawalność jest porównywalna. Liceum profilowane było w Radzyminie i w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie. Biorąc pod uwagę średnią dla powiatu wołomińskiego dla liceów profilowanych, jest ona wyższa niż średnia dla województwa mazowieckiego. Wyniki egzaminów obowiązkowych w technikach. I tutaj muszę Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o nasze technika, to sytuacja jest dużo lepsza niż w liceach ogólnokształcących. Na czerwono Państwo macie przy każdej szkole zaznaczoną zdawalność ogółem. Najlepszym naszym technikum, to jest technikum handlowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie, biorąc pod uwagę właśnie wyniki egzaminów maturalnych. Kolejne liceum dobre to technikum w Zespole Szkół w Zielonce, jeszcze technikum ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie. I porównując w województwie mazowieckim czy w całej Polsce, nasza technika, ta średnia dla naszych techników jest wyższa niż w województwie mazowieckim i aż 4 technika w Zespole Szkół Ekonomicznych, 2 technika i technikum w Zespole Szkół Zielonce oraz technikum architektury krajobrazu w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie mają wyższe te wskaźniki. Jeśli chodzi to właśnie o edukacyjną wartość dodaną, tak, czyli efekty pracy szkoły, jeśli chodzi o technika, to one, tak jak powiedziałam, są dużo lepsze niż w liceach ogólnokształcących. Najlepszym naszym technikum z tego wykresu, jeśli chodzi o efektywność pracy szkoły, to jest technikum w Zespole Szkół w Zielonce. Tutaj porównujemy te przedmioty humanistyczne. Technikum w Zielonce, technikum architektury krajobrazu w Zespole Szkół Terenów Zieleni. Trochę słabiej wypada technikum handlowe w Zespole Szkół Ekonomicznych. I przedmioty matematyczno-przyrodnicze, również te technika nasze oscylują tutaj w początku tej osi, początku układu współrzędnych, a więc można powiedzieć, że to są technika przeciętne. Ważną taką informacją, myślę, jest również taka dana, ilu uczniów w ogóle ze wszystkich absolwentów przystąpiło do matury w tym roku. I tutaj Państwo macie to pokazane w tej tabeli. Liczba tegorocznych absolwentów szkoły to jest 531 uczniów. Do wszystkich egzaminów obowiązkowych przystąpiło 438 uczniów, czyli 82,5% absolwentów przystąpiło do egzaminu maturalnego, z czego zdało 71,5%. Teraz mamy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Jak wiemy, że w przypadku technikum i zasadniczych szkół zawodowych ważnym jest również, jak jest zdany egzamin zawodowy. I proszę popatrzeć na wykres dotyczący zasadniczych szkół zawodowych. Zasadnicze szkoły zawodowe mieliśmy w Zespole Szkół w Tłuszczu, w Radzyminie, w Wołominie i zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych w Zespole Szkół w Wołominie. Ją może pominę, tutaj ten zawód był właśnie, jak mówiłam, opiekun medyczny, on w tej chwili już nie będzie tego zawodu. Natomiast porównywalnie patrząc na inne nasze zasadnicze szkoły zawodowe, to najlepszy wynik był tutaj w zasadniczej szkole zawodowej w Zespole Szkół w Wołominie, jeśli chodzi o zdawalność tych egzaminów. Co prawda ilość uczniów przystępująca do tych egzaminów zawodowych jest niewielka, Państwo widzą. Tutaj 23, 27, 15, 22 osoby. Jeśli chodzi o technika, to najlepsze technikum, jeśli chodzi o zdawalność egzaminu zawodowego, to było technikum ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie. I to jest technik ekonomista, zdawalność 94%. Kolejne takie technikum, dobrą zdawalność miało technikum w Zespole Szkół w Tłuszczu. To jest technik usług fryzjerskich. Najsłabsza zdawalność była niestety na poziomie 0% w techniku logistyku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie. I niska zdawalność była również, jeśli chodzi o technika obsługi turystycznej w Zespole Szkół w Wołominie, to jest ten żółty wykres, 16% stało jedynie przystępujących do tego egzaminu. I w technikum architektury krajobrazu, technik architektury krajobrazu również 24%. I ostatnie już slajdy, proszę Państwa, to są wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne w roku 2012. Czerwone słupki obrazują wydatki ogółem w 2012 roku na poszczególne szkoły. Ten słupek niebieski obrazuje kwotę subwencji na zadania szkolne w roku 2012. Największa różnica, jeśli chodzi o ogólną kwotę wydatków ponoszonych z budżetu powiatu, a subwencją, jest w zasadniczej szkole, w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie i w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie. Jakby dopłata z budżetu powiatu do tych szkół była ponad 1 000 000 zł. Subwencja na zadania szkolne wyniosła ponad 22 miliony złotych, na zadania pozaszkolne otrzymaliśmy około 3 milionów złotych, razem 25,742 miliony. Wydatki z budżetu powiatu w 2012 roku wyniosły na nasze szkoły ponad 28 milionów złotych, z czego, jak Państwo widzą, dopłaciliśmy z budżetu powiatu ponad 2 miliony złotych do naszych szkół. I roczny koszt ucznia w 2012 roku przedstawiał się następująco. Najdrożej kosztują nas uczniowie, najwięcej z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie i Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. Tutaj również najwyższa jest dopłata z budżetu powiatu do jednego ucznia w 2012 roku. Jeśli chodzi o roczny koszt ucznia w szkołach specjalnych, najwięcej dopłaciliśmy do ucznia w Zespole Szkół Specjalnych w Markach. Jak Państwo widzą, subwencja wyniosła 18 397 zł w skali roku do ucznia, natomiast my dopłaciliśmy ponad drugie tyle. Uczniów w szkole specjalnej w Markach jest mniej, a więc w związku z tym właśnie ten odsetek dopłaty do ucznia jest tutaj dlatego taki wysoki. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłam.
Dziękuję Pani Naczelnik za dobrze przygotowaną prezentację. Myślę, że jest to chyba najlepsza prezentacja oświatowa od przynajmniej początku kadencji. Myślę, że Państwa radnych również to zaciekawiło. Dziękuję za miłe wysłuchanie, bo rzeczywiście było cicho, wszyscy słuchali i powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem takiej analizy, która mówi o tym, że zarząd powiatu powinien zastanowić się, jak zagospodarować sale lekcyjne, bo one kosztują, przyspadające liczbie uczniów. Sprawa wyników egzaminów jest drugorzędna, ponieważ trudno porównać liceum w Radzyminie z liceum w Urlach, bo są zupełnie inne profile szkoły i trudno to nawet w jakiś sposób analizować. Niemniej jednak mnie nasunęły się dwie rzeczy. Jedno to jest szkoła w Wołominie, zespół szkół przy Legionów, który właściwie świeci pustkami. Z drugiej strony liceum w Radzyminie, które bije rekordy, a warunki są nie najlepsze, więc mam nadzieję, że to jest zadanie dla zarządu, żeby się zastanowić, bo tak, szkoły Zielonka, Wołomin i Tłuszcz to są na dobrym poziomie. Radzymin, technikum też jest w miarę na niezłym poziomie. Pozostaje problem również szkół specjalnych. Jak jest mała liczba uczniów, bardzo mała, to te koszty są prawie, że dopłacamy 50%, więc też należało przeanalizować, dlaczego jest tak mała liczba, no bo tam wypada jeden nauczyciel na niecałe dwóch uczniów, czyli 1,94. Ale moi drodzy, to są takie jak gdyby moje na gorąco spostrzeżenia, natomiast otwieram dyskusję. Kto chciałby w tej sprawie zabrać głos i zapytać panią naczelnik czy pana starostę? Pan Maciej Urmanowski, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, finanse oczywiście są bardzo ważne, jak zawsze, ale ja chciałbym zapytać o komentarz, może panią naczelnik jednak, jako osobę, która przygotowała ten materiał. Na jednym ze slajdów mówiliśmy o wskaźniku, której nazwy nie pamiętam, EWD chyba, tak, o który mówi o jakości nauczania, czy tam efekcie nauczania raczej trzeba by powiedzieć. Tak, te co tam, gdzie był właśnie ten wykres. Chciałbym zapytać, jakie jest zdanie pani naczelnik w sprawie, jak mogłaby skomentować to żółte pole? Chodzi mi o URL, tak, to są URL. To, że tam do tej szkoły zgłaszają się jako kandydaci osoby, które uzyskują słabsze wyniki, tak po prostu jest. Ale to, że jak rozumiem to przedstawienie, że szkoła ma ujemne wyniki w nauczaniu, to znaczy ten efekt dodany jest ujemny, można powiedzieć. Obniża się poziom tych uczniów, właśnie, jeśli dobrze to zrozumiałem. Czy w takim przypadku nie należy podjąć jakichś kroków, jako czy też zarząd, czy rada powiatu, właśnie w tym miejscu? Bo no, kadry rozumiem jedno, ale jakie jest właśnie stanowisko tutaj zarządu i ewentualnie wydziału? Dziękuję.
Dziękuję panie starosto. Pan starosta chciałby powiedzieć, czy pan naczelnik? Panie naczelnik, czy pani naczelnik na gorąco chciałaby odpowiedzieć? Proszę bardzo.
Wskaźnik EWD, proszę państwa, mówi no sam za siebie, tu pan Maciej Urmanowski ma rację. Wskaźnik EWD dla liceum ogólnokształcącego w Urlach jest ujemny, a więc niestety ta efektywność pracy szkoły jest bardzo, bardzo niska. Są takie pytania, które zadaje się przy analizie jeszcze wskaźników EWD typu pochodzenie ucznia, prawda, jeśli chodzi o zamożność ucznia, jeśli chodzi o dodatkowe jakieś kursy, dodatkowe jeszcze jakieś korepetycje, czy uczniów stać, czy nie stać. Tutaj często takie pytania również wchodzą w grę, jak ten wskaźnik ma się do tego. I tutaj trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Być może tam faktycznie przychodzą bardzo, bardzo słabi uczniowie z mniej zamożnych rodzin. Natomiast no powiem tak, no wyniki pokazują same za siebie. Jest to bardzo, bardzo słaba szkoła, jeśli chodzi o jakość nauczania. Natomiast paradoksalnie rzecz biorąc, nabór do liceum ogólnokształcącego w Urlach jest bardzo duży. W tym roku szkolnym planowała pani dyrektor dwa oddziały, tak jak w roku ubiegłym. Otworzyła trzy oddziały i ma trzy oddziały prawie 30-osobowe. A więc zainteresowanie uczniów tą szkołą nie rośnie. Trudno mi powiedzieć dlaczego.
Dziękuję. Pan Andrzej Michalik, proszę bardzo.
Ja tak by jakby kontynuując to, co zaczął radny Urmanowski, ponieważ nazywajmy rzeczy po imieniu, wychodzi na to, że kadra dydaktyczna w tym liceum akurat, to jakby nie sprosta zadaniu i zamiast douczyć tych uczniów, obniża ich poziom już posiadanej wiedzy. Ja tak to rozumiem. Czyli w takim razie, analizując te dane, które są tu pokazane, trzeba się nas zastanowić nie nad uczniami, a nad kadrą dydaktyczną. Skoro w innych szkołach można tą wartość dodaną uzyskać pozytywną, a tu negatywną, no to trzeba się właśnie nad tym zastanowić, ponieważ nie jest to tylko wina, powiedzmy, słabszego poziomu uczniów, ale na pewnym etapie trzeba by ich w miarę podciągnąć. Nie wiem, dodatkowymi zajęciami czy coś, niekoniecznie zaraz korepetycjami, na które podejrzewam właśnie rodziców tych uczniów nie stać, dlatego są w tej szkole.
Dziękuję. Pan Janusz Siłowski, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, tutaj muszę zgodzić się z moim szanownym Przewodniczącym Rady, że to sprawozdanie obrazowo jest bardziej przejrzyste i można łatwiej poczytać. Więc ja sobie pozwoliłem tutaj trochę poczytać na ten temat zapisów I jeżeli mogę, panie przewodniczący, taki mały komentarz do tego sprawozdania. Chciałem zauważyć, jeżeli chodzi o ludność w wieku 16 lat w powiecie wołomińskim, mamy pokazaną ta linia trendu przez najbliższe raz, dwa, trzy, cztery lata będzie niska. Być może tak jest, bo wiemy, że te dzieci się tutaj urodziły. Tylko jedna rzecz. Nie wiemy, czy one przyjdą do naszych szkół ponadgimnazjalnych, bo rozumując tak psychologicznie, żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, powiat wołomiński. Więc warto byłoby, ja to tak rozumiem, wyrwać się do Warszawy. Inne już tam są warunki. Teraz było tutaj, pani naczelnik wspominała, że to jest taka prognoza tych uczni do szkół ponadgimnazjalnych, którzy prawdopodobnie przyjdą do nas. Tylko trzeba wziąć pod uwagę, że w powiecie wołomińskim jest niż, to w Warszawie też jest niż. I szkoły warszawskie na pewno będą chciały przechwycić możliwie wszystkich i tych uczni dobrych i tych gorszych, którzy złożą podanie. Także tutaj to jest chyba trochę zawyżone, z takim optymizmem pokazane, bo proszę zauważyć, że liczba uczniów w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnym ogółem wynosi 2296 w 2013 roku, a ludność w wieku w powiecie, ludność w wieku 16 w powiecie wołomińskim wynosi 2511, czyli to jest o 200, ponad 200, 215 chyba osób mniej niż pokazane obecność mieszkańców w tym naszym powiecie. Ale jest jeszcze jedna sprawa, która nie jest tutaj powiedziana i pokazana. Przecież do naszych szkół chodzą nie tylko uczniowie z powiatu. Są też z innych powiatów ościennych. I warto, chciałbym wiedzieć, ilu takich jest. Jak to rzeczywiście się przekłada na tę statystykę. To tylko tyle takiego mojego komentarzu do świetnie zrobionego projektu i tego programu. A pytanie moje będzie dotyczyło naboru do szkół klas pierwszych, szkół ponadgimnazjalnych 2013-2014. Chodzi mi o koszty utrzymania kadry pedagogicznej i administracji. Może administracji mniej, no bo tutaj nie wiem, jak ona jak się kształtuje. Weźmy taką pozycję pierwszą. Zespół szkół w Wołominie. Technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik budownictwa i tam poniżej, ale to takie przykładowo. Jest tylko jedna klasa, 27 uczniów. Do pozostałych dwóch klas nie ma naboru. I moje pytanie jest, co z nauczycielami, którzy uczą turystyki, budownictwa? Czy zostały im zmniejszone etaty w związku z tym, że nie ma naboru, nie ma kogo uczyć? Jak to zostało wykonane? W tym przypadku i w innych przypadkach, gdzie nie ma naboru lub są po pół klasy, dla przykładu usług fryzjerskich czy technik mechanik jest pół klasy tej, pół klasy tej. Jak to wygląda z nauczycielami? Czy mają, to są pełne etaty? Czy tu są pozmniejszane i te koszty będą mniejsze? Dziękuję.
Dziękuję. Czy pani czynnik chciała odpowiedzieć? Proszę bardzo.
Proszę państwa, jeśli chodzi o... Ja może wrócę do tego, o czym pan mówił na początku. Jeśli chodzi o ten wykres ludność w wieku 16 lat, to tu jest zobrazowana ogólna, cała młodzież ponadgimnazjalna, która tak wychodzi ze szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16 lat i to są potencjalni kandydaci oczywiście również do naszych szkół, ale nie tylko do naszych. Do naszych szkół ponadgimnazjalnych przychodzi około 1/3, tak jest, ten współczynnik mniej więcej się utrzymuje od kilku lat na stałym poziomie, 1/3 tych uczniów, a więc proszę wziąć pod uwagę, że z tych 2500 osób przyjdzie do nas 1/3, a więc to nie są wszystkie osoby. Jeśli chodzi o zatrudnienie w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych, to jak już Państwu mówiłam wcześniej, ono spada w stopniu niewielkim, co prawda, ale to również wpływa na to wiele czynników. Po pierwsze, na pewno Państwo wiedzą, iż teraz trwają prace nad zmianą ustawy, zmianą karty nauczyciela i chociażby wielu nauczycieli korzysta z płatnych urlopów zdrowotnych. To też powoduje, iż w zamian za takiego nauczyciela musimy zatrudnić kolejnego nauczyciela i jakby nie jest widoczny ten spadek liczby etatów tak znacząco, jak powinien być może spadać. Jeśli chodzi o inne jakby szkoły i Pan tutaj mówił o technikach, ale mówię, no w technikach jeszcze nie jest tak najgorzej. Tutaj najgorsza sytuacja jest w liceach ogólnokształcących. Tutaj odnotowujemy największy spadek ilości uczniów. No i tutaj również nauczyciele zostają zwalniani. W tym roku również była taka sytuacja, iż kilku nauczycieli odeszło z pracy. Natomiast proszę Państwa, no na pewno Państwo również rozumieją, wszędzie jest brany pod uwagę, w każdej szkole również czynnik ludzki, to są duże zakłady pracy. Pan tutaj mówi o takiej tabeli, którą ja rozdawałam niektórym Państwu na komisjach, jeśli chodzi o nabory do poszczególnych typów szkół, do poszczególnych klas w naszych szkołach. I faktycznie są takie sytuacje, że w tej chwili mamy nie tylko szkoły, zasadnicze szkoły zawodowe, klasy wielozawodowe, ale również dochodzi do takiej sytuacji, że technika niedługo będą również wielozawodowe. I proszę mi wierzyć, że jest to tendencja ogólnopolska. Jest przyjmowane pół klasy technikum, na przykład technik mechanik, pół klasy do innego technikum i te klasy są łączone, zajęcia ogólne mają razem, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się oddzielnie, ale jest to tendencja ogólnopolska.
Dziękuję, Pani Naczelnik. Kto chciałby zabrać głos? Pani Elżbieta Główka, proszę bardzo.
Tu Pani Naczelnik, chciałam zapytać, skąd jest taka dysproporcja w dopłacie do jednego ucznia, jeśli chodzi o takie bieżące utrzymywanie w szkołach tego samego rodzaju, na przykład jeśli rozpatrujemy licea?
Czy możemy prosić Panią Naczelnik o odpowiedź odnośnie dysproporcji pomiędzy kadrą nauczycielską w liceach, ilością uczniów i przychodzących na nauczyciela i generalnie ilości pieniążków, bo to się jak gdyby wiąże razem. To, co Pani Żydagówka zapyta.
Jeśli chodzi o dopłatę do ucznia w skali roku, największa dopłata jest, jak Państwo, tak jak mówiłam, w zespołach szkół ekonomicznych w Wołominie i terenów zieleni. Tam nie ma liceów ogólnokształcących. W zespołach szkół, najczęściej w zespołach szkół, gdzie są licea ogólnokształcące, te dopłaty są niższe. Liceum ogólnokształcące jest najtańszą szkołą do prowadzenia. Wyjątek tutaj stanowi liceum ogólnokształcące w Urlach, gdzie Państwo widzą, ta dopłata roczna do ucznia jest stosunkowo wysoka. A wynika to z tego, iż są różnego typu dodatki, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, a więc koszt pracy nauczyciela w szkole w Urlach jest znacznie wyższy niż chociażby w liceum ogólnokształcącym w Radzyminie.
Dziękuję. Kto chciałby zabrać głos z Państwa? Pan Ireneusz Myślany, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, trzeba przyznać, że ta prezentacja na pewno poszerzyła naszą wiedzę. Natomiast czego mi zabrakło? Jakby wniosków, czyli kierunków działań zarządu, kierunków działań wydziału. I teraz tak, kierunki działań, jeśli chodzi o uczniów, ten nabór, który jest pokazywany, jest według mnie zatrważający. Było około 1000, teraz jest 750, tak? Czyli teraz jak będziemy przeciwdziałać, żeby tą sytuację zmienić? Ten nabór spowoduje znacznie mniejszą w przyszłości praktycznie od razu subwencję oświatową. Czyli sytuacja finansowa będzie się pogarszać. Czyli jaka jest odpowiedź władz powiatu na to zagrożenie? Czyli co my zrobimy? Bo diagnoza musi być postawiona i później ta recepta, co, jak to leczymy. Dalej pokazywano pracowników, obsługę, nauczycieli. Czy w ślad za zmniejszeniem liczby nauczycieli, uczniów idzie również, idą również oszczędności kadrowe. Czy to jest proporcjonalne? Przypominam, że tutaj jakiś czas temu Rada Powiatu wprowadziła tą reformę na temat obsługi tych szkół. To spowodowało oszczędności. Natomiast czy oszczędności również kadrowe będą bezpośrednio związane z mniejszą ilością uczniów? I kolejny taki element tutaj z panem przewodniczącym, w trakcie o tym rozmawialiśmy, co z bazą lokalową? Jak baza lokalowa jest teraz wykorzystana i jak ma być wykorzystana w najbliższej przyszłości, jeżeli my tego trendu nie zachowamy, zachowamy ten trend, czyli 750, a nie daj Boże zaraz będzie 600, ten nabór, to pytanie, co ze szkołą na Legionów, to co pan przewodniczący pytał, co z kolejnymi szkołami, co z tą bazą, jaki jest pomysł na wykorzystanie, czy wtedy najrozsądniejszym pomysłem jest budowanie nowych szkół. Zastanówmy się nad kierunkiem, co w takim momencie trzeba robić. I tutaj prosiłbym panią naczelnik o przedstawienie jakby pomysłu, co dalej, czyli co dzień po tym wybuchu. Dziękuję.
Czy tą strategię trzeba pani naczelnik przedstawić, czy pan starosta? Tu chciałby również radnym przedstawić, co zamierza zarząd powiatu. Proszę bardzo, panie starosta.
Szanowny panie przewodniczący, oczywiście analizując i liczbę osób, które się zgłaszają do nas do szkół, rozpoczynają naukę w naszych szkołach, a także analizując dane ludnościowe i ten wykres, na którym pokazane są osoby w wieku 16 lat, patrząc, jeśli można do tego wykresu tam pani naczelnik przesunąć, patrząc na ten wykres, okazuje się, że no jesteśmy w takim dosyć głębokim dołku demograficznym, który jeszcze potrwa przez 5-6 lat. Patrząc na liczbę osób, w ogóle ludność w wieku 16 lat i porównując to, co mamy teraz, czyli tam jest dana 2,5 tysiąca, do tego, co było na przykład nawet jeszcze w 2010 roku, to było 2760, to taki poziom, jaki był w 2010 roku, kolejny raz wróci ten poziom dopiero w 2020, patrzę na ten wykres. Tak więc jesteśmy w dosyć dużym dołku demograficznym i tutaj oczywiście liczba uczniów, która się zgłasza do nas do szkół i która zaczyna naukę, te 750, w tym roku jakby utwierdziliśmy się w tym dołku, który rok temu nastąpił gwałtowny. On jest jeszcze głębszy niż ten dół demograficzny i wynika prawdopodobnie z tego, że warszawskie szkoły świecą pustkami i przyjmują wszystkich, którzy tam się chcą dostać. Wobec czego nie ma w ogóle tego efektu, który był od lat, że ci uczniowie, którzy nie dostali się do szkół warszawskich, rozpoczynali w naszych szkołach naukę. Ten efekt po prostu zupełnie odpadł. Jeśli ktoś decyduje się na Warszawę, to w tej Warszawie podejmuje naukę. Stąd ten niski nabór. I niestety trzeba powiedzieć, że za niskim naborem zmniejsza się subwencja. Niski nabór w zeszłym roku, który wszedł do szkoły, spowodował spadek całkowitej liczby uczniów o kilka procent, powiedzmy prawie 10%. W tym roku dzieje się to po raz kolejny. Kolejny raz spada całkowita liczba uczniów. Jeżeli to nie jest bezpośrednia proporcjonalność, ale jakaś proporcjonalność nieliniowa jest zachowana i ten spadek spowoduje również spadek subwencji oświatowej przewidzianej na szkolnictwo ponadgimnazjalne, wobec czego faktycznie należy poszukiwać oszczędności szeroko pojętych w oświacie. Część tych oszczędności Wysoka Rada już na jednej z poprzednich sesji podjęła i zarząd to realizuje. Oczywiście za tym idą również oszczędności takie bieżące, czyli to, co było pytanie i pojawiało się wielokrotnie tutaj. Nauczyciele, no faktycznie koszty nauczycieli to są wprost proporcjonalne do ilości godzin dydaktycznych. Tutaj nie ma znaczenia, ilu nauczycieli pracuje w szkole, bo ilu by ich nie pracowało, to ilość godzin dydaktycznych wynika wprost z tego, ile jest oddziałów w szkole. Więc jeżeli w szkole otwieramy mniej oddziałów, to tych godzin dydaktycznych jest mniej i za nie nie płacimy. I tutaj nie ma, jakby nie można mówić wprost o zwalnianiu nauczycieli, bo nauczyciel nie ma pensji stałej, chyba że się mylę, tylko ma opłacane za godziny. Jeżeli tych godzin ma, nie wiem, 20 czy 26 czy 18, to jest po prostu inaczej wynagradzane proporcjonalnie do przepracowanych godzin. Myślę, że ta praca, która była wykonana właśnie parę miesięcy temu przez Wysoką Radę, zaakceptowana zmian w zakresie administracji szkół, to daje już jakieś oszczędności, które będą zauważalne. Niemniej jednak cały czas stoimy w takiej sytuacji, że musimy szukać kolejnych oszczędności, musimy szukać sposobu na zagospodarowanie budynków szkół na ten czas tego niżu. Jak patrzymy znowu na ten wykres ludności na przyszłość, to widzimy, że po 2020 roku będzie górka. W 2025 będzie 3400 uczniów, a nie uczniów w wieku 16 lat, a nie 2,5 tysiąca, czyli dużo, dużo więcej. I wtedy te szkoły będą pracowały pełną parą. Ale do tego momentu musimy szukać rozwiązań na wykorzystanie tych budynków, na zachowanie tej substancji. I tutaj przede mną, i przed zarządem, i przed radnymi to jest duże wyzwanie, jak tego dokonać, jakich zmian dokonywać teraz, żeby oświata w miarę się bilansowała i żeby dotrwać do tego okresu, kiedy będzie tej ludności więcej, a wtedy szkoły będą potrzebne na pewno. Jeszcze wracając na chwileczkę, bo była tutaj komentowana sprawa liceum w Urlach. Oczywiście tak, ja tutaj nie chcę w żaden sposób bronić. Faktycznie ten wskaźnik EWD, jeśli pamiętam dobrze skrót, pokazuje, że nie jest dobrze. Natomiast, Pani Naczelnik, możemy wrócić do tego wykresu? Warto tam zauważyć jedną prawidłowość. Warto zauważyć jedną prawidłowość. To jest tutaj bardzo mało widoczne, ale to jest bardzo mało widoczne, natomiast są tam takie szare pola, które określają 90% wszystkich szkół, rozumiem, w Polsce. To jest taki trend ogólny. Chyba widać takie duże elipsy, tak? Widać, że te elipsy układają się wzdłuż takiej prostej, która byłaby takim wykresem funkcji x równa się y, powiedzmy, tak? Takim w ten sposób przebiegającym, tak? I warto zwrócić uwagę, że ogólny trend pokazujący tutaj we wszystkich szkołach jest taki, że jeżeli do szkoły przychodzi dobry uczeń, czyli jesteśmy po prawej stronie wykresu, to ten wskaźnik EWD również jest wysoki, czyli jesteśmy w górnej części. Jeżeli natomiast do szkoły przychodzi słaby uczeń, no to ten wskaźnik EWD jest w dolnej części. I to biorąc pod uwagę, to ja to troszeczkę, przepraszam, tak po inżyniersku analizuję, ale biorąc pod uwagę ten trend, to wcale nie jest tak źle, bo proszę spojrzeć, ta szkoła w Urlach wychodzi w dół i w lewą stronę, czyli są zarówno, że tak powiem, słabsi uczniowie są w tej najsłabszej 10% szkół, tak, jeśli chodzi o nabór. No i faktycznie mieszczą się również w 10% najsłabszych absolwentów, tych, gdzie EWD jest najniższe. Ale to jest zgodne z trendem ogólnopolskim, z tym przekrojem. Ja nie chcę mówić, że to jest dobrze, bo to na pewno jest źle, natomiast trzeba oddać pewną sprawiedliwość, że jest to jakby zgodne z tym ogólnym trendem. Więc nie możemy mówić, że tam jest tak strasznie źle. To tyle. Mam nadzieję, że wszystko, co było do skomentowania, skomentowałem. Wracając jeszcze, zarząd poszukuje cały czas rozwiązań i mam nadzieję, że takie będą co jakiś czas się pojawiały. Co zrobić, żeby ta ekonomia była lepsza, żeby zagospodarowywać jakoś w inny sposób pomieszczenia, które być może przez najbliższych kilka lat nie będą używane w 100%. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy pan jeszcze ma uwagi, panie przewodniczący?
jeśli można, wydaje mi się, że w najbliższym czasie powinniśmy do tego tematu wrócić, ale usłyszeć jakby rozwiązania, bo pan starosta teraz mówił o idei, że nad tym trzeba pracować, natomiast wydaje mi się, że nam powinno się przedstawić już konkretne rozwiązania. W jaki sposób, żebyśmy nie zostali zaskoczeni tym, że za chwilę ta subwencja to starczy na mały procent kosztów utrzymania ucznia. A ta demografia jakby nie jest jedyną przyczyną tego, że te dzieciaki nie idą do naszych szkół. To wynika jakby z tych pokazanych tabel i to jest bardzo groźne, że jest 750, za chwilę może być 600 i wtedy jakby no, załamanie tej oświaty w szkołach tych powiatowych całkowicie nastąpi. Również jakby koszty, czyli zacząć myśleć o kosztach, czyli jeszcze raz obsługa, nauczyciele i tak dalej. To jednak jeżeli przychody będą się tu zdecydowanie zmniejszać i ta subwencja będzie mniejsza, no to no niestety trzeba się zastanowić nad kosztami i to niezależnie, czy to jest oświata, czy służba zdrowia, czy inna dziedzina, to w jakiejś formule musi korespondować. Jeśli nie koresponduje, no to będziemy mieli wielki problem. Ja bym oczekiwał, że wkrótce zostaną zaprezentowane rozwiązania zarządu. Dziękuję.
Dziękuję za tą wypowiedź. Panu przewodniczącemu, jeszcze chciałem dodać, że to rozwiązanie jak gdyby restrukturyzacji szkół zbiegło się ze zmniejszoną liczbą uczniów. I ja myślę, że zarząd już następnej restrukturyzacji wprowadzał nie będzie, więc wydaje mi się, że powinien pilotować na bieżąco kadrę, która jest, dlatego że jeśli będzie skokowo zmniejszała liczba się uczniów, to co prosił pan przewodniczący, żeby udzielić odpowiedzi, czy to się również pokryło, liczba mniejsza uczniów pokryła się z mniejszą liczbą etatów. Jeśli nie, to w tym roku wyłożymy więcej na oświatę i przy takiej drastycznie zmniejszającej się liczbie uczniów możemy po prostu stanąć przed dylematem tak jak w szpitalu, że zacznie się powiat zadłużać albo zmniejszać ilość inwestycji, bo zabraknie pieniędzy na utrzymanie obiektów oświatowych. One bardzo dużo kosztują, a nie po to budujemy obiekty, żeby je wynajmować firmom zewnętrznym, które robią biznes i potem zostawiają tą szkołę zdewastowaną i wychodzą. Te szkoły powinny służyć tylko i wyłącznie uczniom. Ja chciałem jeszcze tutaj, zanim panią Małgosię proszę o głos, odnośnie analizy pani naczelnik dotyczącej szkół specjalnych. Niedawno byliśmy na spotkaniu w szkole w Ostrówku. Ta szkoła ma bardzo małą dopłatę, dobrze sobie radzi liczba uczniów, natomiast ogromną dopłatę, 50% ma szkoła w Markach i nie bardzo rozumie, czym się różni szkoła w Markach specjalna od szkoły w Ostrówku, że dwa razy więcej uczniów przypada w Ostrówku na nauczyciela niż w Markach i ta tendencja jak gdyby jeszcze bardziej się pogłębia. Więc utrzymanie tej szkoły przy dopłacie dwukrotnie wyższej, to coś nie jest tak. Tym bardziej, że szkoła jest bliżej Warszawy i jest specjalna i na czym polega problem, pani naczelnik?
No proszę państwa, to wynika po pierwsze z mniejszej ilości uczniów. Zaraz tutaj jeszcze przypomnimy sobie, jak to wygląda, jeśli chodzi o ilość uczniów w szkołach specjalnych. Tu jest zatrudnienie.